Indeks Gospodarczy.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Dzisiaj przeprowadzam wywiad z prezesem Związku Banków Polskich, panem Krzysztofem Pietraszkiewiczem. Dzień dobry.
Dzień dobry, miło mi bardzo.
Panie prezesie, jest pan członkiem Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej. To jest nowy organ na uczelniach. Dlaczego pan się zdecydował uczestniczyć w tym gremium?
Właściwie jestem przewodniczącym Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej i wynika to z mojego kilkudziesięcioletniego okresu współpracy zawsze z uczelniami wyższymi. Od czasów studiów byłem aktywnym członkiem samorządu w Uniwersytecie Wrocławskim i organizacji studenckiej. Tam poznałem bardzo dobrze zasady działania zarówno Senatu, jak i Kolegium Rektorów, a później przez cały okres pracy zawodowej zawsze starałem się, bez względu na to, gdzie to było, utrzymywać kontakt ze środowiskiem akademickim, środowiskiem naukowym, dlatego że cały okres transformacji naszej gospodarki, ale także transformacji politycznej naszego kraju wiązał się z możliwie bardzo dobrą lub bardzo wartościową ekspertyzą ludzi wywodzących się ze środowiska uczelnianego lub środowiska Polskiej Akademii Nauk. I pozostanę zawsze przy swoim, że w dalszych latach środowisko naukowe będzie odgrywać szczególną rolę w rozwoju naszego kraju, czy to poprzez realizację programów edukacyjnych, dydaktycznych, prac badawczych, prac badawczo-wdrożeniowych, czy wreszcie ogromną rolę kulturotwórczą i wychowawczą. Tego nie można w żaden sposób przecenić, ponieważ w ten sposób uczelnie wyższe, środowiska naukowe uczestniczą w budowie kapitału intelektualnego i materialnego naszego kraju, który na przestrzeni kilkuset ostatnich lat kilkakrotnie był bardzo mocno niszczony i odbudowa i silna pozycja tego właśnie kapitału intelektualnego i materialnego Polski jest nam bardzo potrzebna.
Czy uważa pan, że Rady Uczelni mają szansę do tego się przyczynić?
Tak, ja przez ostatnie lata byłem także przewodniczącym Konwentu Politechniki Warszawskiej. No i przez wiele ostatnich lat współpracowałem w różnych gremiach związanych z działalnością Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy też Fundacji Rektorów i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. I myślę, że ta inicjatywa, by w uczelniach powstały Rady Uczelni, jest inicjatywą dobrą, natomiast oczywiście od samych członków Rad Uczelni w dużej mierze będzie zależeć, czy ta formuła, czy te organizmy w uczelniach sprawdzą się i wytrzymają próbę czasu. To pierwsze składy tych gremiów, tych organów przewidziane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym właściwie nadadzą pewien styl i wyznaczą, no można powiedzieć, poprzeczkę. Jeżeli ona będzie wysoko ustawiona i jednocześnie zostaną osiągnięte cele, które przeświecały projektodawcom i ostatecznie ustawodawcom, to będzie bardzo ważny krok. Myślę, że powinniśmy dzięki działaniom Rad Uczelni, po pierwsze, sprzyjać bardzo mocno współpracy uczelni ze środowiskami gospodarczymi, z jednostkami samorządu terytorialnego, ale także z innymi środowiskami w kraju i poza granicą. Po drugie, myślę, że rady uczelni, które w swoim składzie mają przedstawicieli gospodarki, biznesu, ale także wybitnych przedstawicieli świata nauki, będą miały prawo formułować pewne postulaty w sposób bardziej zobiektywizowany, trudno tutaj posądzać o jakiś lobbying, pod adresem władz regulacyjnych i władz koordynujących różne działania w sferze nauki. Myślę również, że będziemy starali się, tak jak czyniliśmy to w wielu uczelniach do tej pory, wpływać intensywniej na modyfikację programów nauczania i programów dydaktycznych, uwzględniając potrzeby w tym zakresie na określony rodzaj kompetencji w naszej gospodarce, w naszych instytucjach samorządowych i państwowych. Pragnę zwrócić uwagę na to, że w wielu branżach funkcjonują sektorowe rady do spraw kompetencji, tak jest w przypadku na przykład instytucji finansowych, zarówno banków, firm ubezpieczeniowych, rynku kapitałowego, ale leasingu, faktoringu, gdzie definiujemy, określamy, jaki rodzaj kompetencji w najbliższych latach jest nam potrzebny wśród absolwentów wyższych uczelni, przyszłych pracowników tego sektora, ale podobnie ma miejsce w budownictwie, podobnie ma miejsce w sektorze informatyki i telekomunikacji. Chcielibyśmy, żeby te potrzeby były szybciej wyrażane, żeby modyfikacja programów kształcenia w uczelniach następowała nieco szybciej. Chcielibyśmy także sprzyjać takiej rzeczywistej współpracy biznesu i z uczelniami. Chodzi po prostu o to, by ten czas na ewentualnie definiowanie wspólnych przedsięwzięć, wspólnych projektów, także na mocniejsze związanie programu kształcenia pomiędzy przedsiębiorstwami a uczelniami postępował szybciej. Pragniemy także dokonywać rzetelnej oceny tego, co się dzieje w poszczególnych uczelniach, ale porównywać z osiągnięciami przodujących uczelni w Europie i w świecie, oczywiście w kraju też, monitorując i jednocześnie oceniając, z czym związane i z czego wynikają ich sukcesy. Już dzisiaj wiemy, że w znaczącej mierze wynikają ze skali nakładów na działalność badawczą, także dydaktyczną, zarówno tych nakładów ze sfery budżetowej, jak i nakładów płynących na badania i prace wdrożeniowe ze strony biznesu czy samorządów. Ale wiemy także, że te sukcesy wynikają także z systemów motywacyjnych, z systemów rozliczania, z systemów oceniania kadry kształcącej czy kadry pracującej w uczelniach wyższych. Myślę, że także będziemy się koncentrować, przynajmniej ja mam takie zamiary, aby uczelnia jak najmocniej uczestniczyła w realizacji programów rozwoju regionalnego i programu rozwoju kraju. Tych programów jest bardzo wiele i w wielu z nich uczelnia taka jak Politechnika Warszawska może uczestniczyć. Jednocześnie muszę tutaj nawiązać, że jako z kolei przewodniczący Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego chciałbym dokonać nowego otwarcia w działalności tego forum, ponieważ mamy do czynienia ze zmianą z jednej strony ogromnej liczby przepisów w sferze gospodarczej, ale mamy też równocześnie zmianę przepisów i zasad funkcjonowania nieco uczelni wyższych. I to wymaga po prostu jak gdyby nowego spojrzenia, jakie nowe możliwości powstały dzięki tej swoistej konstytucji dla biznesu i konstytucji dla nauki. W tym roku, w roku 2019, organizowaliśmy pierwsze forum akademicko-gospodarcze. Chcielibyśmy na początku lutego 2020 roku, jako Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, zorganizować drugie forum akademicko-gospodarcze, gdzie z kolei będziemy mogli już przedstawiać pierwsze oceny z działalności rad uczelni.
Wielu członków forum jest w tej chwili członkami rad uczelni?
Tak, można powiedzieć, niektórzy są w sposób naturalny, bo to są nauczyciele akademiccy, niektórzy pełnią funkcję rektorów i tradycyjnie ich uczelnie współpracowały, były aktywnymi członkami Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. No i pewna grupa przedsiębiorstw zawsze w tym forum brała udział. Ja przypomnę, że twórca, jeden z głównych twórców forum, profesor Dietrich, były rektor Politechniki Warszawskiej, dokonał tutaj wspólnie z partnerami ze świata nauki, jak i gospodarki ogromnie wiele w kształtowaniu współpracy pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami, choć nie zawsze było to łatwe. Niemniej jednak to między innymi pod wpływem tych dyskusji powstały pewne agencje rządowe, chociażby jak i NCBiR i ACN, które dzisiaj zajmują się niejako stymulowaniem współpracy pomiędzy środowiskami gospodarczymi i naukowymi, a w przypadku ACN-u no pewne nowe reguły organizowania tych badań o charakterze podstawowym. Przyszedł czas na kolejny krok, na kolejny ważny krok. Dzisiaj już więcej środków ze sfery prywatnego biznesu aniżeli 20 czy 25 lat temu trafia na badania i na wdrożenia. To jest tutaj ogromny postęp, ale przed nami daleka, ciężka praca i my się tej pracy nie boimy.
Mówił Pan, że chciałby, żeby między innymi dzięki radom uczelni uczelnie szybciej reagowały na potrzeby różnych branż gospodarki. Z perspektywy branży finansowej, jakie w tej chwili są potrzeby, jakie zapotrzebowania odnośnie absolwentów uczelni?
Myślę, że my musimy się nauczyć lepiej w poszczególnych branżach definiować nasze potrzeby, bo te potrzeby mogą dotyczyć pewnych obszarów badawczych i rozwojowych. I to dotyczy może różnych sfer, nie tylko oczywiście sfery finansowej. W przypadku naszej sfery tutaj od lat współpracujemy bardzo mocno w obszarze nowych technologii, zarówno informatyki, jak i telekomunikacji, w ostatnich latach w szczególności cyberbezpieczeństwa, ale można też powiedzieć wykorzystywania nowych technologii do tego, żeby przeciwdziałać wykluczeniu, czy włączać chociażby grupy dotknięte różnymi niepełnosprawnościami do życia społecznego i gospodarczego, dlatego że właśnie nowe technologie na to pozwalają. Nowe technologie w przypadku sektora bankowego także pozwalają na projektowanie całkowicie nowego sposobu komunikowania się z klientami i ten sukces, który odnieśliśmy w Polsce w postaci 40 milionów rachunków dostępnych przez internet i ponad 18 milionów korzystających z tej możliwości każdego dnia, podobnie ponad 2,5 miliona dostępnych rachunków dla małych i średnich przedsiębiorstw i wykorzystywanie przez ponad 1,5 miliona małych i średnich przedsiębiorców tej możliwości, właśnie na to wskazuje, do czego doprowadza współpraca ludzi nauki, ale także trzeba powiedzieć firm konsultingowych, także dostarczycieli usług transgranicznych czy powstałych w Polsce z sektorem bankowym. Na pewno dzisiaj potrzebujemy w sferze bankowej dobrze przygotowanych nie tylko ludzi do prowadzenia biznesu bankowego, czyli znających sprawę ekonomistów, prawników, ale także specjalistów w wielu innych dziedzinach, dlatego że banki właściwie operują we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego. Musimy rozumieć i rolnictwo, i gospodarkę wodną, ale musimy też rozumieć kulturę, bo tam jest część takiego biznesu kreatywnego. Musimy rozumieć politykę społeczną, bo systemy emerytalne, bo emerytury i renty transgraniczne. Musimy rozumieć świetnie ochronę środowiska, bo dzisiaj i w kolejnych kilkudziesięciu latach finansowanie projektów proekologicznych i dekarbonizacja gospodarki będą tego od nas wymagać. Czyli można powiedzieć, z różnych uczelni potrzebujemy dobrze przygotowanych specjalistów, którzy świetnie rozumieją to, co się dzieje w świecie, czemu trzeba przeciwdziałać, a jakie działania trzeba promować. Niewątpliwie to, co dotyczy automatyzacji i robotyzacji gospodarki. Potencjał w tym zakresie automatyzacji i robotyzacji gospodarki jest bardzo, bardzo duży w Polsce i mamy tutaj ogromne zaniedbania czy zapóźnienia, może tak bym powiedział, ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, natura non facit saltus, nie czyni skoków. W związku z tym do tego, żeby osiągnąć pewne cele, potrzebny jest dobrze przemyślany wysiłek, koordynacja i solidna współpraca różnych środowisk. Jednocześnie jednak na pewno potrzebujemy wiele tysięcy ludzi każdego roku. Przypomnę, że do sektora bankowego trafia rocznie około 8-9 tysięcy nowych pracowników, ale odchodzi też około 9 do 11 tysięcy osób z tego sektora. Czyli my musimy część pracy przygotowawczej dla pracowników dokonać w uczelniach czy przed przyjęciem do pracy, bo to jest ogromna armia ludzi. Jednocześnie oczywiście potrzebujemy pracowników, którzy będą cechować się określoną wrażliwością, ale także pewną określoną postawą etyczną. Nie możemy sobie po prostu pozwolić na to, żeby w instytucjach zaufania publicznego pojawiały się osoby, które będą podatne na działania, które nie mogą być ze względów etycznych, ale także prawnych akceptowane. Są oczywiście wypracowane od wielu lat w polskiej bankowości procedury przeciwdziałające różnym nadużyciom, niewłaściwym zachowaniom. To jest system podejmowania decyzji, to jest system monitorowania chociażby działalności kredytowej, no ale też mogą się zdarzyć pokusy, które chcielibyśmy, aby zdarzały się jak najrzadziej. Stąd też na przykład realizujemy program kształtowania kultury etycznej w polskich instytucjach bankowych. Tutaj wielką pracę wykonała Komisja Etyki Bankowej. Stąd te standardy kwalifikacyjne w bankowości. Mamy podpisane umowy z wieloma uczelniami, które kształcąc przyszłych pracowników uwzględniają pewne oczekiwania polskiego sektora bankowego i wierzymy, że w innych branżach też to będzie możliwe. A to z kolei oznacza, że w pracach rad uczelni, ale także konwentów czy komitetów partnerskich w poszczególnych uczelniach o tym się mówi, na to się zwraca uwagę i obserwuję to z ogromną przyjemnością, że przedstawiciele także takich branż technologicznych, przemysłu, farmacji o tym mówią podczas posiedzeń, czy to konwentów, czy na przykład rady uczelni.
Za chwilę porozmawiamy o roli doradczej i kontrolnej rad uczelni.
Indeks gospodarczy.
W indeksie gospodarczym dziś naszym gościem jest Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, a także przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej.
Mówiliśmy do tej pory o kształtowaniu kierunku rozwoju uczelni, ale Rady Uczelni mają też zadanie, które polega trochę na kontroli władz uczelni, bo na przykład decydują o wynagrodzeniu rektora, akceptują sprawozdanie roczne. Czy może się zdarzyć, że Rada Uczelni zakwestionuje na którejś uczelni na przykład sprawozdanie roczne finansowe?
W większości przypadków ustawa przewiduje opiniowanie. Myślę, że za wcześnie jest tutaj sądzić, że to opiniowanie czy zatwierdzanie musi, czy będzie prowadzić do jakichś bardzo napiętych sytuacji. Z mojego doświadczenia, z mojej komunikacji z uczelniami i z rektorami wyższych uczelni, chcę powiedzieć, że są to bardzo ciekawe osoby, otwarte na argumenty i kiedy obserwuję debaty, rozmowy, czy to z kolegium rektorskim, czy z senatem, to widzę ogromną odpowiedzialność za dobro, jakim jest uczelnia. Pamiętajmy, że uczelnie w wielu regionach są największymi pracodawcami. Jest to ogromne poczucie odpowiedzialności za kształcenie młodego pokolenia. Jest to ogromne poczucie odpowiedzialności za także wychowywanie młodego pokolenia nie tylko jako przyszłych pracowników, ale także jako przyszłych obywateli i osób pełniących różne funkcje także w sferze politycznej. Również jest to ogromna odpowiedzialność za powierzane dobro materialne, jakim są środki finansowe, urządzenia, obiekty i tak dalej. I chociaż niełatwo jest wiązać wielu uczelniach ten przysłowiowy koniec z końcem, to jakoś próbuje się osiągać tutaj kompromisy, porozumienia. Natomiast oczywiście z faktu tego, że zasiadają w radach ludzie, którzy tkwią albo w biznesie, w przedsiębiorstwach i muszą po prostu dbać o wydajność, o efektywność, o zdobywanie nowych rynków, myślę, że sugestie, podpowiedzi i opinie będą bardzo ciekawe. To też jest niewątpliwie takie będzie, jest inspirujące, kiedy niektóre doświadczenia z biznesu będą przenoszone na grunt uczelni. Myślę na przykład rozmowy z audytorami, czy z audytorami wewnętrznymi, czy z audytorami zewnętrznymi. Niewątpliwie będą tutaj bardzo interesujące rozmowy na temat oceny zarządzania uczelnią. Na pewno będą interesujące z rektorami i z kolegium rektorskim, choć trzeba pamiętać, że uczelnie to bardzo skomplikowany organizm. Często bardziej, o wiele bardziej skomplikowany niż niejedno wielkie przedsiębiorstwo i pamiętajmy, że tutaj ogromna rola, ogromne ciężary, obciążenia są złożone na barki rektorów. Także myślę, że te rozmowy będą, one są dzisiaj bardzo interesujące, będą niezmiernie twórcze, na pewno będą też dociekliwe, ale też muszą być prowadzone w sposób odpowiedzialny, pamiętając o tym, jakimi możliwościami dysponuje zarówno ekonomicznymi, jak i prawnymi rektor uczelni.
Nawiązał Pan do tego, jak funkcjonują uczelnie za granicą, że tam duża część środków trafia od sektora prywatnego, ale to wynika na przykład w przypadku amerykańskich uczelni z tego, że często one są założycielami tych uczelni. Czy w Polsce takie uczelnie wykształcą się, czy jednak zostaniemy przy tym państwowym systemie?
Mamy oczywiście w Polsce pewną liczbę prywatnych uczelni i niektóre mają też ugruntowaną pozycję w różnego rodzaju rankingach krajowych i międzynarodowych, ale wiodącą, taką fundamentalnie wiodącą rolę odgrywają uczelnie publiczne. Muszę powiedzieć, że wiele z tych uczelni zarządzanych jest w sposób naprawdę efektywny, choć w niełatwych warunkach. Kiedy zobaczymy na bilanse niektórych uczelni, ogromna część środków pochodzi z dodatkowych zleceń, z wygranych przetargów i przychodów pochodzących, można powiedzieć, statutowej działalności gospodarczej. W niektórych uczelniach dotacje, typowe dotacje z budżetu stanowią znaczącą mniejszość w ogóle w bilansie poszczególnych uczelni. Niemniej jednak, kiedy zobaczymy, jakie są nakłady na polskie uczelnie, zarówno ze sfery z budżetu państwa, jak i z tej części prywatnej, od przedsiębiorstw czy jednostek samorządu terytorialnego, to w porównaniu do innych krajów naprawdę te relacje tutaj wypadamy bardzo niekorzystnie. I myślę, że my z jednej strony musimy zabiegać o większą efektywność wykorzystania środków, ale z drugiej strony też koniecznie dbać o wydajność, o to, by tych środków było więcej, czyli z jednej strony zabiegać o to, by nakłady na nasze uczelnie były większe, zarówno z budżetu, jak i z przedsiębiorstw, a z drugiej strony, by te środki były jak najlepiej spożytkowane, jak najlepiej wykorzystane. Ważne jest również to, byśmy zadbali o wdrożenie takich mechanizmów, które będą powodowały, by na wiodących uczelniach pojawiali się najlepsi absolwenci szkół średnich. Sukces wielu uczelni zagranicznych polega na tym, że sposób doboru słuchaczy, studentów jest szczególnie restrykcyjny i zabiega się o to, żeby trafiali tam najlepsi i żeby zajęcia z nimi prowadzili też najlepsi profesorowie i żeby oczywiście nakłady na to były możliwie wysokie. I myślę, że kilkanaście takich polskich uczelni powinniśmy do takiego stanu ewidentnie doprowadzić. Natomiast ważne jest również to, by rozwój kadry naukowej w uczelniach był jak najlepiej zorganizowany i ustawa, ta Prawo o szkolnictwie wyższym, ona daje duże możliwości kształtowania najlepszych rozwiązań w ramach poszczególnych uczelni. Dlatego też czy szkoły doktorskie mogą być tworzone w sposób najlepszy, jaki dopracuje się dana uczelnia. Wreszcie rady poszczególnych dyscyplin, dziedzin mogą być po prostu takim twórczym tyglem, z którego wyłonią się bardzo ciekawe rozwiązania. Wreszcie współpraca międzynarodowa i także korzystanie z pracowników, którzy osiągnęli duże sukcesy naukowe w innych uczelniach w kraju i za granicą także może temu sprzyjać. Wiem, że to jest początek drogi. Wiem, że uczelnie w Polsce wykonały wielką, gigantyczną pracę. Wiem, że potrzeby finansowe na działalność naszych uczelni są tutaj ogromne, ale widać po tych ostatnich kilkudziesięciu latach, że pewien postęp był możliwy i on się dokonał i on się dokonuje na naszych oczach. Zadaniem rad uczelni, ale także oczywiście kierownic uczelni, konwentów tych społecznych w uczelniach, bo w niektórych uczelniach one działają i będą działać, będzie zmierzał do tego, abyśmy wspólnie sprzyjali temu, by współpraca uczelni oraz państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw i przedsiębiorców prowadziła do tego, żeby polska gospodarka była bardziej wydajna, lepiej zorganizowana, bardziej efektywna i to jest system naczyń połączonych. Wszyscy chcemy, jestem co do tego przekonany, osiągnąć w tym procesie sukces, a na pierwszych członkach tych rad uczelni, ciąży szczególna jak gdyby odpowiedzialność i myślę, że wszyscy mamy ambicje, żeby pokazać, że służąc tej dobrej sprawie, z tego zadania wywiązujemy się jak najlepiej.
Wspomniał Pan też wcześniej o Polskim Forum Akademicko-Gospodarczym, o tym, że zmiana przepisów jest okazją do nowego otwarcia tej organizacji. Czym do tej pory się zajmowało forum?
Forum przede wszystkim organizowało debaty, konferencje, które pokazywały, identyfikowały, gdzie występują bariery we współpracy pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami. Forum, podczas debat forum także dyskutowaliśmy o kierunkach kształcenia w Polsce i zapotrzebowania na kadry. Oczywiście mówimy o tym całym okresie ponad 25-letniego funkcjonowania forum. Forum także, podczas obrad forum pokazywane były najlepsze praktyki w poszczególnych uczelniach, jak wyglądają ośrodki transferu technologii, jak wygląda współpraca konkretnej uczelni, na przykład z marszałkiem województwa, czy z marszałkami województw, jak wygląda współpraca konkretnej uczelni z wiodącymi przedsiębiorstwami w regionie. Podczas tych spotkań forum dyskutowaliśmy także o tym, jak monitorować losy absolwentów, jak organizować współpracę uczelni z absolwentami, zarówno tymi absolwentami z naszego kraju, ale także jest pewna grupa absolwentów zagranicznych, a więc tematy były podejmowane różne. Były podejmowane również tematy dotyczące ustawodawstwa i to dotykającego uczelni i przedsiębiorców w różnym zakresie. Wielokrotnie gośćmi tego obrad forum byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, zarówno tej sfery naukowej, jak i sfery gospodarczej i byli przedstawiciele czasami wiodących przedsiębiorstw, które nie należą czy nie były członkami forum, ale chętnie ujawniały swoje na przykład plany strategiczne i zapraszały do udziału w pracach pewnych badawczych na rzecz takiego chociażby wielkiego przedsiębiorstwa jak KGHM czy inne nasze sztandarowe firmy. Natomiast w tej sytuacji, w której mamy dzisiaj nową taką rzeczywistość, bo mamy rady uczelni, które w połowie składają się z przedstawicieli biznesu i w połowie wybranych przez senaty przedstawicieli środowiska naukowego. Możemy powiedzieć, że to zbliżenie niejako z tytułu rozwiązań ustawowych, ono jest jeszcze mocniejsze i myślę, że to definiowanie potrzeb, identyfikowanie barier, wypracowywanie pewnych postulatów pod adresem regulatorów, ale także pod adresem samego środowiska gospodarczego i środowiska akademickiego będzie łatwiejsze. Myślę, że też jest zrozumienie zarówno wśród przedsiębiorców, jak i w uczelniach, że bardzo często sukces mogą odnieść ci przedsiębiorcy znacznie szybciej, którzy współpracują ze środowiskami naukowymi. I z drugiej strony środowiska naukowe wiedzą i czują, bardzo wielu pracowników naukowych wie o tym, że ich kontakt z przedsiębiorstwem, rozwiązywanie konkretnych problemów, czy to poprzez pracę doktorską, jaka jest realizowana na rzecz czy w danym przedsiębiorstwie, czy też pewne prace eksperckie, a wręcz wdrożeniowe, wzbogacają i dają siłę pracownikom naukowym. To jest ta wartość, która powstaje przy okazji właśnie współpracy. Wartość, której się nie da zastąpić samymi wykładami czy samymi laboratoriami, dlatego że rozwiązywanie konkretnych problemów naprawdę daje to poczucie siły pracownikowi naukowemu, doświadczenie. Oczywiście to może różnie wyglądać w różnych uczelniach, ale szczególnie w uczelniach technicznych, przyrodniczych ta współpraca na pewno ma ogromne znaczenie.
Czy Związek Banków Polskich teraz współpracuje z jakimś naukowcem przy jego pracy naukowej?
Ja myślę, że moje kontakty ze środowiskiem naukowym wynikają te wieloletnie także z tego, że od początku powstania Związku Banków Polskich myśmy zawsze współpracowali ze środowiskami naukowymi, czy to środowiskami ekonomicznymi, bo budowaliśmy nowe produkty, nowe modele biznesowe dla bankowości, tworzony był nowy nadzór w wielu instytucjach państwowych, nadzorczych i regulacyjnych, pracowali pracownicy nauki i pracują do dzisiaj. Od początku zmian technologicznych, ja pamiętam pierwsze działania, kiedy tworzyliśmy Centrum Prawa Bankowego, zaprosiliśmy wybitnych przedstawicieli prawa, aby ta infrastruktura, ten kompleks prawny był wysokiej próby. Kiedy tworzyliśmy Krajową Izbę Rozliczeniową czy przedsiębiorstwo telekomunikacyjne Telbank, cały czas od początku towarzyszyli nam pracownicy nauki różnych uczelni. Kiedy tworzyliśmy Biuro Informacji Kredytowej czy Biuro Informacji Gospodarczej, no wiadomo było, że współpracowaliśmy i współpracujemy cały czas z wiodącymi uczelniami w Polsce. Nie byłoby bankowości elektronicznej, nie byłoby gospodarki elektronicznej, gdyby nie współpraca z wybitnymi uczonymi, czy to z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, ale także Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, czy właściwie wszystkich uczelni. Nie chcę tutaj nikogo, nie chciałbym pominąć, dlatego że sukces polskiej gospodarki, tego okresu transformacji i sukces polskiej bankowości to jest wspólne dzieło pracowników różnych instytucji, ale także ludzi nauki. Ja to ciągle powtarzam, to nie krasnoludki przygotowały absolwentów wyższych uczelni, którzy zasilili setki czy tysiące polskich firm. Warto zwrócić uwagę na pewne dane statystyczne, jak wyglądało, kto był właścicielem polskich firm na kilka lat przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a kto dzisiaj jest właścicielem polskich firm. Kto zarządzał firmami 15-20 lat temu, nawet tymi małymi, a kto dzisiaj zarządza firmami w Polsce, tymi, które zdobywają rynki zagraniczne, które eksportują, gdzie eksport jest jednym z ważnych czynników wzrostu polskiego PKB. To są absolwenci wyższych uczelni. I czasami słyszę, jak część absolwentów mówi, ach, to tam na uczelni niewiele się nauczyłem i tak dalej, a później się okazuje, że oni nagle tak jakby oświeceni odnosili sukcesy w biznesie. Oczywiście, że jest różny poziom nauczania w uczelniach, częściowo także wynikał z ogromnego naboru liczby studentów, ale to także ustawodawca dostrzegł i decydował się na przeznaczenie większej ilości środków przy kształceniu mniejszej liczby studentów, ponieważ jakość kształcenia nabiera tutaj ogromnego, ogromnego znaczenia.
Po przerwie porozmawiamy o zmianach, które jeszcze czekają uczelnie wyższe.
Indeks gospodarczy.
W indeksie gospodarczym dziś naszym gościem jest Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Mówił Pan o tym, że Rada Uczelni i też Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze są tymi instytucjami, które mogą pomóc we wpływaniu na rządzących, żeby wprowadzali kolejne zmiany. W tej chwili wprowadzono bardzo duże zmiany. Czy są potrzebne kolejne?
Sygnalizowane są już teraz pewne kwestie, które będą wymagały jakiegoś przestudiowania, przeanalizowania. Ja myślę, że na ten moment to jest za wcześnie, żeby już sygnalizować potrzebę jakichś daleko idących zmian. Dlaczego? Dlatego, że powinniśmy zobaczyć, jak sobie z niektórymi problemami, które zostały powierzone do rozwiązania samym uczelniom, te uczelnie z udziałem także rad uczelni poradzą. To jest ogromne wyzwanie dla rektorów, dla senatów, ale myślę, że właśnie w takiej atmosferze powstanie wiele bardzo ciekawych rozwiązań. I sądzę, że po kilkunastu miesiącach będziemy mogli sposób bardziej otwarty powiedzieć, że jakieś obszary wymagają jeszcze przestudiowania, przeanalizowania, a później zgłaszać będziemy, jak sądzę, czy mogą być zgłaszane pewne postulaty o charakterze prawnym. Najpierw musimy wiedzieć, dokąd chcemy zmierzać. Później wiedzieć, co nam na tej drodze przeszkadza i solidnie przeanalizować, jakie tutaj są możliwe rozwiązania i wnioskować o zmiany. Wszakże co do jednej sprawy jestem tutaj przekonany, że w Polsce potrzebujemy zwiększenia nakładów na prace badawcze, na działania innowacyjne, ponieważ zajmujemy zbyt odległe miejsce w tych sferach w porównaniu do innych krajów naszego regionu. Zmniejszanie luki czy tego dystansu do najbardziej rozwiniętych gospodarek europejskich wymaga większych nakładów. Ja chcę powiedzieć, że my jako z kolei instytucje finansowe przy bardzo dużym tutaj udziale państwa dyskutujemy także i pokazujemy o nowe instrumenty sprzyjające współpracy uczelni i gospodarki. Myślę tutaj o takich działaniach jak chociażby kredyt technologiczny, gdzie parę tysięcy projektów właśnie zostało uruchomionych dzięki środkom, jakie są w dyspozycji BGK, ale także dzięki zidentyfikowaniu takich możliwości i potrzeb przez banki na terenie całego kraju. To jest, można powiedzieć, wynalazek czy projekt, który został opracowany w polskim środowisku bankowym przy współpracy z rządem. I niewątpliwie musimy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób sprzyjać z jednej strony wzrostowi liczby prac i projektów badawczych w uczelniach, szczególnie w tym pierwszym etapie, gdzie są właśnie potrzebne środki własne lub środki budżetowe, po to, żeby w kolejnych etapach można było sprzyjać współpracy uczelni z przedsiębiorstwami przy zaangażowaniu instytucji finansowych. Oczywiście w pierwszym etapie być może firm typu venture capital czy aniołów biznesu, ale później późniejszych etapach już także środków o postaci kredytu, ale także mogą być rozwiązania o charakterze leasingowym i innych instrumentów z obszaru inżynierii finansowej. W każdym bądź razie jako instytucje finansowe na pewno temu zagadnieniu będziemy poświęcać wiele uwagi, poświęcamy i będziemy poświęcać wiele uwagi.
Związek Banków Polskich nie tylko angażuje się w rozwój nauki czy w rozwój projektów związanych z uczelniami, ale także w edukację finansową też na uczelniach. Jak pan ocenia znajomość przez studentów rynków finansowych, zasad, które tu panują?
Od wielu lat prowadzimy takie badania, czy wykonywany jest taki raport Mapa Edukacji Ekonomicznej w Polsce. Te raporty nie napawały optymizmem. To już kilkanaście lat temu zaczęliśmy takie prace i sygnalizowaliśmy zawsze Ministerstwu Edukacji, że programy nauczania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i średnich powinny być modyfikowane. I tutaj pewien zakres prac został podjęty, zostały przygotowane lepsze podręczniki i lepiej dzięki temu mogli być przygotowywani nauczyciele. Ponadto jako Związek Banków Polskich zawarliśmy umowę dobrych kilka lat temu z ponad 120 uczelniami na prowadzenie pewnych programów dodatkowych z nowoczesne zarządzanie biznesem. Zależało nam szczególnie w tej fazie początkowej na kilku obszarach, na stosowaniu nowych technologii, rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce, żeby ta informacja i ten dorobek, który został wytworzony w polskich instytucjach finansowych, także upowszechniać w innych działach. No bo jeżeli kilkanaście milionów obywateli korzysta z powodzeniem z bankowości elektronicznej, to znaczy, że mogą wykorzystywać gospodarkę elektroniczną także w swoim biznesie, także w swoim życiu w innych sferach, nie tylko płatniczo-rozliczeniowych, nie tylko w bankowaniu. To zostało zaakceptowane i w uczelniach, w wielu uczelniach takie programy, takie zajęcia, takie wykłady czy seminaria są realizowane. A w ostatnich latach wprowadziliśmy na mocy pewnego programu, wdrożyliśmy pewien bardzo szeroki program edukacji wspólnie z Warszawskim Instytutem Bankowości i przy wsparciu, ogromnym wsparciu właścicieli i zarządów Biura Informacji Kredytowej oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej i wielu, wielu partnerów, program edukacji ekonomicznej BAKCYL do szkół podstawowych i szkół średnich. W roku ubiegłym w tym programie wzięło udział około łącznie 450 tysięcy uczniów i studentów. Jest to jeden z największych programów edukacyjnych w Europie, ale jednocześnie dowodem na to, że jest ten program efektywny, było to, że w roku ubiegłym polscy uczniowie z Głogowa, ze szkoły podstawowej zajęli pierwsze miejsce w europejskim quizie finansowym. Ale to także dlatego, że w Polsce najwięcej uczniów w całej Europie wzięło udział w eliminacjach. I w tym roku też nasi z kolei uczniowie zakwalifikowali się do finału, a Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości otrzymał na poziomie europejskim w tym roku miano najlepszych instytucji organizujących kwalifikacje w tym quizie, ale to dlatego, że właśnie znowu kilkaset tysięcy osób bierze udział w tych zajęciach. Bardzo się cieszę, że tę umowę z nami na realizację tego programu edukacji finansowej zawarło ponad 400 samorządów lokalnych, większość marszałków i większość prezydentów największych polskich miast. Mamy zaangażowanych kilka tysięcy nauczycieli, którzy prowadzą te zajęcia i ponad 1200 wolontariuszy bankowych z różnych banków. W tym projekcie uczestniczy ponad 180 banków i to właśnie bankowcy w tych wielu szkołach prowadzą częściowo zajęcia. Ten program obejmuje z jednej strony podstawową informację o instytucjach finansowych, o roli pieniądza w gospodarce, o roli instytucji finansowych w gospodarce, o tym, czym jest ryzyko, jak ważne jest oszczędzanie w gospodarce, w tym także oszczędzanie na cele emerytalne, na cele oświatowe, zdrowotne czy na cele mieszkaniowe. W tych programach mówimy także o znaczeniu informacji gospodarczej w przypadku podejmowania decyzji gospodarczych. Wiemy bowiem, że ci uczniowie, ci studenci także prędzej czy później trafią do gospodarki i przed podjęciem jakichś ryzykownych decyzji powinni mieć umiejętność sprawdzenia pozycji kontrahenta, czy ten kontrahent nie chce sprawić jakiejś niespodzianki. To jest także budowanie swoistej infrastruktury zaufania, bo to przecież korzystanie z informacji gospodarczej, która jest dostępna zarówno tej prywatnej, można powiedzieć skomercjalizowanej, biur informacji gospodarczej, czy biura informacji kredytowej, czy baz danych Związku Banków Polskich. I to jest także kształtowanie kultury ryzyka i kultury prowadzenia biznesu. To nie dlatego zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami w Szwecji, czy w Niemczech, czy w Austrii jest wysokie, dlatego że obywatele są jakoś zasadniczo inaczej skonstruowani i bardziej, powiedzmy, odpowiedzialni czy etyczni, ale jest także między innymi dlatego, że od dziesięcioleci mają nawyk sprawdzania i monitorowania sytuacji swoich kontrahentów i zarządzanie niejako ryzykiem ex ante w swoim biznesie przed podjęciem jakichś decyzji ekonomicznych obarczonych ryzykiem. Jesteśmy w każdym razie gotowi do tego także, żeby uczestniczyć w modyfikacji programów nauczania na poziomie szkół średnich, jak i na poziomie szkół wyższych. Jesteśmy gotowi także oczywiście uczestniczyć w przygotowywaniu nauczycieli i wykładowców, ale zasadniczą pracę muszą oczywiście wykonać instytucje państwowe, które te kilka milionów uczniów i studentów stale kształcą.
W Radiu Mors emitujemy dwie audycje ekonomiczne, które powstały z inicjatywy Związku Banków Polskich. Jest to Bankomat i Trzy Grosze. Czy to, że instytucje, które są związane ze Związkiem Banków Polskich, tworzą aż dwie różne audycje radiowe, związane jest z Pana przeszłością, która jest też związana z radiem?
Nie, moja przeszłość z radiem o tyle jest związana, że od kilkudziesięciu lat stale jestem w kontaktach z dziennikarzami i mam za sobą kilkaset konferencji regularnie prasowych i pomyślę, że obywatele, jak i osoby, nasi klienci, ale także osoby, które władają piórem, czy organizują, przygotowują audycje, muszą mieć pełen dostęp do wszystkich informacji, czasami też tych trudnych, czasami bardzo dyskusyjnych. My musimy wyjaśniać wszystko, dlatego że pamiętajmy, że dzisiaj, kiedy ponad 86% naszych obywateli ma konta bankowe, jest naszymi interesariuszami sektora bankowego. A sektor bankowy to jest, czy bank jest specyficznym rodzajem umowy, który łączy tak naprawdę wszystkich Polaków bez względu na to, czy chcą, czy im się to podoba, czy nie. To czasami jest dziwne, kiedy mówię na spotkaniach, że tak właśnie jest, dlatego że jak jest wszystko dobrze, to oczywiście sektor bankowy jako największy płatnik podatku dochodowego dostarcza środki do budżetu, na oświatę, na służbę zdrowia, na administrację, na armię, na ochronę środowiska i inne różne wydatki. Łączy sektor bankowy tych, którzy mają nadwyżki i oszczędności, a dzisiaj pamiętajmy, że oszczędności w sektorze bankowym mamy ponad 1200 miliardów, z tego większość tych oszczędności są to oszczędności gospodarstw domowych. Ten sektor bankowy łączy także tych, którzy mają dobre projekty, chcą zrealizować swoje marzenia i zaciągają kredyty. I tych kredytów mamy udzielonych ponad 1100 miliardów i musimy nimi administrować. Wreszcie każdego dnia dziesiątki milionów wykonywanych jest za pośrednictwem sektora bankowego, płatniczych i wszyscy chcą, żeby te operacje zostały zrealizowane bezbłędnie i żeby zostały zrealizowane natychmiast i w sposób przyjazny i żeby były tanie. No i wreszcie mamy miliony interesariuszy bankowych, często sobie ludzie z tego nie zdają sprawy, którzy są akcjonariuszami banków, czy to poprzez fundusze emerytalne, czy poprzez fundusze inwestycyjne. No i wreszcie mamy wszystkich podatników, którzy jak, jeżeli nie daj Boże coś dzieje się złego w sektorze bankowym, to ponoszą konsekwencje poprzez ogromne wydatki na restrukturyzację sektora bankowego. I z tego jesteśmy dumni, że poprzez największy kryzys finansowy w świecie od czasów wielkiej depresji w latach 29, powiedzmy 30 poprzedniego wieku, Polska gospodarka, polski budżet nie musiał restrukturyzować polskich banków w latach 2008-2015, a wręcz przeciwnie, polskie banki w tym czasie dostarczyły z jednej strony kilkadziesiąt miliardów podatku, ale z drugiej strony ogromną ilość kredytu dla polskiej gospodarki. Podczas gdy w Wielkiej Brytanii na restrukturyzację banków wydano kilkaset miliardów funtów, w Niemczech kilkaset miliardów euro, we Francji kilkaset miliardów euro, w Hiszpanii, w Portugalii, w Grecji, na Cyprze, no mógłbym wymieniać tutaj różne kraje, gdzie budżety państw musiały na stabilizację sektora bankowego, na nacjonalizację sektora bankowego wydawać ogromne sumy. I myślę, że to właśnie dlatego troska wszystkich obywateli o nasze dobro wspólne, jakim jest bankowość, powinna być duża. I pomimo ogromnego postępu, jaki się dokonał w latach tych 30 ostatnich latach, bo pamiętajmy, że chociażby kapitały banków wzrosły z 3 miliardów 394 milionów na koniec 92 roku do ponad 207 miliardów złotych. To są środki, które są w skarbcach naszych banków, to pomimo tego ogromnego postępu, jaki się dokonał, pomimo ogromnego wzrostu oszczędności, pomimo ogromnego wzrostu kredytów, polska bankowość jest jedną z najmniejszych w całej Unii Europejskiej i w OECD. Relacje funduszy własnych do PKB plasują nas na jednym z ostatnich miejsc. Relacje kredytów do PKB udzielonych dla przedsiębiorstw to jest jedno z ostatnich miejsc, a to wszystko jest dlatego, że po prostu tego niejako zapóźnienia, tej luki, która powstała w ostatnich kilkuset latach, nie da się nadrobić tak szybko. Natomiast wszystko musimy robić, żeby ten rozwój polskiego sektora bankowego był stabilny, był zrównoważony w kolejnych latach, żeby nie doszło do jakiegoś tąpnięcia. I stąd tak często z taką troską w różnych audycjach, w różnych wywiadach, wypowiedziach opowiadamy się za tym, żeby szukać wokół nawet trudnych spraw, które się zdarzają, strategicznego porozumienia, bo ta umiejętność wychodzenia z sytuacji trudnych świadczy o naszej sile, o naszej odpowiedzialności.
Bardzo panu dziękuję za wywiad. Przypomnę, że naszym gościem był pan Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Życzę wszystkim słuchaczom sukcesów i ufności, że warto w czasie studiów ten czas wykorzystać na to, żeby studiować na kilku uniwersytetach, w tym takim najważniejszym uniwersytecie życiowym, czyli rozwiązywać różne problemy w czasie studiów. Później się żyje znacznie łatwiej.
Dziękuję. Do usłyszenia. Maciej Goniszewski.
Indeks gospodarczy.